Nasz gość dnia.
Dzień dobry, Bartek Święciński, kłaniam się nisko. Dzisiaj gościem Dnia Radio Nadzieja jest burmistrz Kolna Andrzej Duda. Dzień dobry, panie burmistrzu.
Witam, panie redaktorze, witam słuchaczy Radia Nadzieja.
Panie burmistrzu, Związek Miast Polskich chce, aby zniesiono dwukadencyjność samorządu na poziomie wójtów, burmistrzów i prezydentów. Pan pod tym apelem by się podpisał?
Trudno mi wyrokować, tak, bo sprawa dotyczy mnie osobiście, ale jest to pewnego rodzaju rozwiązanie, które nie jest do końca może złe i ono jest stosowane w innych krajach, na przykład w Austrii. W samorządzie można władzę sprawować, czyli być burmistrzem, powiedzmy, dwie kadencje, a kadencja wynosi 6 lat, tak? Więc z jednej strony jest to rozwiązanie, które jest już przez takie bardziej wykształcone demokracje stosowane. Z drugiej strony, jeżeli ktoś jest dobrym włodarzem, ma zaufanie mieszkańców, to czemu nie ma sprawować władzy przez kolejne kadencje? Także mówię, ciężko mi jest wyrokować, bo sprawa dotyczy również mnie, ale ja jestem też, trzeba powiedzieć, od 2006 roku, czyli tych kadencji trochę jestem, ale skoro mieszkańcy obdarzają mnie zaufaniem i to zaufaniem, które w pierwszej turze pozwala mi wygrywać wybory, to znaczy, że ludzie chcą, żebym był tym burmistrzem i myślę, że to, że parlament zabronił kandydowania po dwóch kadencjach, to nie jest do końca rozwiązaniem wynikającym jakby z demokratycznych pobudek, bo demokracja wiąże się z tym, że powinno to dotyczyć wszystkich, tak? Jeżeli dotyczy to prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczy to burmistrzów, wójtów, prezydentów, miast, to może też wprowadźmy to dla parlamentarzystów, tak?
Oj.
No właśnie. Tutaj jest tak, to łatwo stanowić o kimś, ale jak mnie to ma dotyczyć, to niekoniecznie, tak? Więc uważam, że jeżeli wprowadzamy taki zapis na szczeblu prezydenta Polski, samorządowców, to on powinien być również wprowadzony dla parlamentarzystów.
No tak, żeby nie było czegoś takiego jak zawód poseł.
Dokładnie. Tak, no to tak zaczyna się przekładać i dlatego uważam, że do końca ten być może ta kadencyjność powinna być trwać 6 lat, tak jak w Austrii, ze względu na to, że te zdobywanie środków, budowy są coraz bardziej długotrwałe, coraz więcej przepisów mamy, coraz dłużej trwa proces pozyskiwania środków na inwestycje. Także te 4 lata to na pewno było za krótko, bo człowiek zaczynał projekt i czasami było tak, że ten projekt kończyło się w następnej kadencji i te efekty były dopiero za te 5-6 lat. Tak u nas było na przykład w przypadku największego projektu chyba w historii miasta, czyli kompleksowego rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej w mieście Kolno Sam projekt, bo to był potężny projekt obejmujący naprawdę 60% terenów miejskich, dokumentacja trwała ponad 2,5 roku, a wykonawstwo też około 2,5 roku. Także proszę, 5 lat, jeden projekt, tak? Więc myślę, że taka kadencyjność 6-letnia i dwie kadencje to chyba takie rozwiązanie, które by było najlepsze. Ale również dla parlamentarzystów.
Zaznaczając, tak. No jestem ciekaw, jakby parlamentarzyści głosowali nad ewentualną taką zmianą, żeby im też ograniczyć to do dwóch kadencji. Tutaj myślę, że raczej większość by się nie znalazła tym rozwiązaniem. Władze Łomży mówią, że Łomża jest oszukana, jeśli chodzi o nowy system finansowania samorządów. Ostrołęka dla przykładu dużo zyskuje i tam prezydent się cieszy. Mówi, że ten strumień pieniędzy popłynie tak, jak jeszcze dawno nie płynął. Jak jest w przypadku Kolna?
No w przypadku Kolna my zyskujemy również, ale bardzo nieznacznie, jeżeli chodzi o nową formułę finansowania, bo to zależy, jak porównujemy. Jeżeli porównujemy do tego, co powinniśmy otrzymać, tak, bo tak naprawdę co roku otrzymywaliśmy z subwencji uzupełniającej w granicach 3 milionów złotych, a w tym roku dostaliśmy 1,5 miliona, to jeżeli porównamy budżet do budżetu tegoroczny, do ewentualnego następnego, bo dostaliśmy takie wytyczne, które już według których no, w przybliżeniu możemy określić nasze dochody, to zyskujemy powiedzmy 4,5 miliona złotych. Ale jeżeli przyjęlibyśmy formułę, że powinniśmy otrzymać te 3 miliony dotacji, a nie 1,5 tak jak dostaliśmy, to, no to wtedy zyskujemy 2,5 czy tam 3 miliony złotych. A to jest tak naprawdę niepokrywana nawet wskaźnika inflacyjnego, który dotyczy samorządów, bo przecież już od stycznia następna podwyżka płac, w tym roku podwyżki płac minimalnej dla nauczycieli, rząd zapowiada następne, więc podwyżki prądu w granicach 40%, energii elektrycznej, przepraszam, w granicach 40%, więc no, te wydatki nam rosną niesamowicie, a budżet nam tak nie wzrasta. Sam fakt, że otrzymaliśmy subwencji uzupełniającej o połowę mniej niż w latach ubiegłych, już powoduje ogromne turbulencje budżetowe i my po raz pierwszy od 5 lat będziemy musieli zaciągnąć kredyt, przynajmniej na te 1,5 miliona, których nie otrzymaliśmy. Więc to jeżeli chodzi o inwestycje, a przecież na wydatki bieżące, czyli na płace, na energię elektryczną, na te wydatki obligatoryjne, czyli takie, które pozwalają żyć samorządowi, nie możemy brać kredytu, więc musimy zamknąć to własnymi środkami. I tu jest problem i w wielu samorządach będzie to problemem, bo myślę, że w większości będzie, jeżeli uczciwie były dzielone te pieniądze, bo Ostrołęka oczywiście mówi pan redaktor mówi o budżecie przyszłorocznym, bo w tym roku dostała również mniej subwencji. Ja nie analizowałem akurat budżetu Łomży szczegółowo czy Ostrołęki. Być może są tam jakieś obiektywne przesłanki ku temu, ale u nas tych przesłanek no, nie widzę. Przecież ja wiem, że na przykład nie mogę porównywać naszego budżetu do budżetu łomżyńskiego, bo my nie mamy komunikacji miejskiej, która generuje ogromne pewne też pieniądze i wymaga dopłat. Czasami nie mamy szkół powiatowych, bo u nas powiat prowadzi szkół średnich, bo u nas powiat prowadzi szkoły średnie, natomiast Łomża jest miastem na prawach powiatu, więc na pewno ten budżet nie przekłada się właśnie proporcjonalnie, jeżeli chodzi o liczbę ludności, tak? Bo tych elementów, które Łomża ma, jest dużo, dużo więcej. My musielibyśmy połączyć je z powiatem i wtedy ten budżet można by przeliczać mniej więcej ludnościowo.
Ale mówi pan, że duże problemy będą, że wszystko rośnie, pieniędzy więcej dużo nie ma, ale no minister finansów mówi, że no przecież samorządom dajemy teraz dużo więcej pieniędzy.
Panie redaktorze, który minister finansów mówił inaczej od latki? Ja jestem od 98 roku w samorządzie i każdy minister przy każdej reformie mówi to samo. Dajemy wam więcej pieniędzy. A w efekcie jest tak, że jak przekazano samorządom oświatę, tak, czyli zadaniem własnym jest utrzymanie oświaty, notabene zarządza tym minister, a nie my, bo i płace, i nadzór pedagogiczny sprawuje ministerstwo czy wojewodowie poprzez kuratorium oświaty i płace ustanawia się na szczeblu ministerialnym, to inaczej powiem. Jeżeli w pierwszym roku było 100% środków, nie pamiętam już, w których to latach się stało, ale jeżeli w pierwszym roku było prawie 100% subwencji równało się wydatkom, to przez te kolejne lata, dzisiaj już jest tak, że myślę, że subwencja wystarcza nam na około 50% tego, co pochłaniają nam wydatki oświatowe. I tu jest w tym nowej formule też moim zdaniem taka spora pułapka dla samorządów, bo proszę zauważyć, że znika subwencja oświatowa, tak? Czyli mamy taki budżet, który chwali pan minister finansów, mówi, że teraz samorządy to będą wiedziały, jak planować wydatki, jak wydawać pieniądze, będą wiedziały, na czym stoją. Otóż nie, no bo nie my będziemy decydowali o płacach nauczycieli, które stanowią naprawdę potężny procent w budżetu i stanowią wydatki wymagające. To są wydatki bieżące. I nie my o tym decydujemy, a nie ma już takiego, nie będzie powiązania takiego. Dajemy podwyżki, zwiększamy subwencje. Ta subwencja i tak nigdy nie wystarczała na pokrycie kosztów podwyżek, bo zawsze uwzględniono w niej płace zasadnicze, ale nie uwzględniano na przykład wysługi lat, nie uwzględniano socjalnych wydatków, funduszu socjalnego, wielu innych. Także do każdej podwyżki dla nauczycieli z naszego budżetu, a nie z subwencji oświatowej, z pieniędzy naszych podatników wpływających do naszego budżetu, musieliśmy dopłacać co najmniej 30%.
Ale to jak to rozumiem, że nie będzie subwencji oświatowej i teraz samorządy dostaną trochę więcej pieniędzy i z tego muszą sobie zaplanować pieniądze tak,
nie, żeby... Nie, ale subwencja jest wliczona w tym budżecie, okay. Ta, która była. Z tym, że to mówię, to jest naprawdę już niewystarczający procent, więc my pokrywamy wydatki oświatowe z naszego budżetu. Jak to będzie rozwiązane, się przekonamy. Na dzisiaj nie jest to budżet, przynajmniej u nas, nie wiem jak jest w Łomży, bo tak jak mówię, no, nie skupiałem się jeszcze na analizie budżetów innych samorządów. Skupiłem się na tym, żeby pracować nad budżetem przyszłorocznym, żeby zamknąć przede wszystkim ten budżet, bo z tym mamy problemy. Natomiast
A z czego wynikają te problemy?
No panie redaktorze, no jeżeli dostajemy 50% mniej subwencji uzupełniającej, czyli 1,5 miliona mniej, no to te 1,5 miliona musimy znaleźć. A to jest, a proszę zauważyć, że to jest subwencja wyrównawcza bez uwzględnienia inflacji. Czyli jeżeli w tamtym roku otrzymaliśmy około 3 milionów złotych subwencji, to dzisiaj, tej wyrównawczej, to dzisiaj zakładając, że ta inflacja jest rzędu, no nie wiem, 15% nawet, a myślę, że dotyczy nas na pewno w skali globalnej, jak nie więcej, bo tak jak mówię, energia 40%, co prawda od pół roku, tak, czy tam od czerwca, podwyżki płac, tak, to myślę, że ona będzie około 20%. To my powinniśmy dostać 20%, mieć w budżecie na te elementy pieniędzy więcej, co globalnie pewnie będzie stanowiło około, tak jak mówię, 15%.
Bo czyli było zaskoczenie, że spodziewaliście się czegoś innego, patrzycie, co to jest?
Znaczy było zaskoczenie, to zaskoczenie minęło i wiedzieliśmy, że mniej więcej 30% pieniędzy będzie mniej, bo w roku ubiegłym na subwencję uzupełniająco rząd przeznaczył 14 miliardów złotych, a w tym roku, to już było z miesiąc temu podane do publicznej wiadomości, rząd przeznaczył tylko 10 miliardów, tak? Czyli wiedzieliśmy, że te 30% otrzymamy mniej, no ale 30% to nie znaczy 50%, a tyle otrzymaliśmy, czyli ktoś otrzymał więcej, ktoś otrzymał mniej. Co prawda kryteria były podane jako kryteria ludnościowe, czyli w zależności od liczby ludności i tu jeżeli tak było, no to te kryteria zostały spełnione. Natomiast generalnie trzeba wziąć pod uwagę jeszcze oprócz kryteriów ludnościowych, tak jak mówię, te kryteria, no jeżeli nawet jest gmina wiejska, która ma 10 tysięcy i miasto, które ma 10 tysięcy, to nie znaczy, że te wydatki tam są takie same. Jeżeli jest w Kolnie 10 tysięcy ludzi, a w Łomży 60 tysięcy ludzi, to nie są takie same wydatki, bo to miasto jest na innych prawach, to miasto ma komunikację miejską, to miasto prowadzi szkoły średnie, więc też nie można przeliczać wydatków na głowę mieszkańca, bo to są inne wydatki w Kolnie, inne w Łomży i tu w Łomży powinien być większy ten przelicznik.
To teraz, żeby zamknąć ten budżet, to rozumiem, że z czegoś będziecie musieli zabrać.
No tak, jeżeli da się zabrać, panie redaktorze, bo jeżeli budżet jest bardzo precyzyjnie skonstruowany i mało rezerwy, no to zostaje on dylematy różne. Kredyt można wziąć na inwestycje, kredytu na bieżące wydatki wziąć nie można, więc...
Czyli co zrobicie?
No my zaciągnęliśmy kredyt na inwestycje i te pieniądze, które mieliśmy uzupełnić ze środków własnych, przeniesiemy na wydatki bieżące i nam uda się zamknąć te wydatki bieżące, czyli na płace po prostu. Bo jeżeli by tak nie można było zrobić, no to wtedy pozostaje albo płacimy w grudniu pobory, a nie płacimy wykonawcy i płacimy odsetki i mamy dyscyplinę finansów, tak? Przesuwamy termin płatności, a to, tego się nie da, bo żaden wykonawca też nie chce mieć później zapłacone 2-3 miesiące, tak? Albo nie płacimy poborów, a płacimy je z nowego budżetu i dalej zaciągamy zobowiązania, tak? To też jest karalne dla pani skarbnik i dla prezydenta, burmistrza, wójta. No takie są rozwiązania. Innych prostych tu nie ma. Natomiast no, myślę, że jakoś większość samorządów sobie poradzi. Ja nie zakładałem na szczęście w budżecie tej subwencji. Zawsze staram się bezpiecznie konstruować budżet i nam uda się na pewno zamknąć budżet bez komplikacji wielkich, bo tak jak mówię, wystarczyło zaciągnąć kredyt na te chociażby 1,5 miliona brakujące, którym mieliśmy uzupełnić wkłady własne do inwestycji i zamykamy ten budżet.
Tak? A jeżeli chodzi o przyszłoroczny budżet, on będzie proinwestycyjny, czy może będzie budżet, który będzie wymagał zaciśnięcia pasa?
Powiem tak, na pewno nie będzie bardzo proinwestycyjny, to już wiem. W tej chwili układamy ten budżet. Pani skarbnik pracuje już, dostała wytyczne ode mnie. Koledzy naczelnicy wydziału złożyli potrzeby inwestycyjne i zobaczymy. Pewnie będzie cięcie duże. Natomiast no myślę, że trzeba na to jeszcze ze 2-3 tygodnie, żebyśmy wiedzieli, co dokładnie będziemy wykonywali, jakie inwestycje będziemy wykonywali, czy będziemy wykonywali w ogóle, ale przyszłoroczny budżet nie będzie należał do miłych. Wiem, że większość samorządów już drastycznie podnosi podatki dla przedsiębiorców, dla mieszkańców. Praktycznie Białystok już w poprzednim roku chyba...
Tam już maksymalne są.
Maksymalne. Wiele gmin wiejskich już uchwaliło maksymalne podatki. My planowaliśmy w ogóle o 5% podniesienie podatków, no ale niestety inflacja większa i nam brakuje jeszcze ponad 30% do maksymalnych podatków. No ale pewnie też nie obędzie się bez podniesienia. No będziemy starali się, żeby podnosić te podatki jak najmniej. Natomiast no jak będziemy zmuszeni, no to nie będzie innego wyjścia.
Ale to właśnie...
A może tak być, że podniosą samorządy maksymalne stawki podatkowe. Ale... I też jeżeli nie będzie wpływać tych subwencji tyle, ile powinno wpływać, to nie da się funkcjonować i będzie trzeba zwalniać ludzi, będzie trzeba... Może być różnie. Natomiast zobaczymy tak naprawdę, panie dyrektorze, bo to nie chcę też straszyć, bo tak jak mówię...
No jest... pewnie pan przestraszył trochę.
Nie, to nie tak. Będziemy układali. Jeżeli zejdziemy z inwestycji, to pewnie będziemy zamykali ten budżet, no ale wtedy trzeba sobie zdać sprawę, że zarówno plany, które mieliśmy, tak, a mieliśmy tych planów trochę, no trzeba będzie odłożyć na lata następne, na lepsze lata.
To właśnie wynika
prawda
z tego,
też jest taka, że ta powódź skomplikowała na pewno dla rządu sytuację, jeżeli chodzi o finansowanie, no bo tam poszły grube miliony, tylko no, myśleliśmy, że te miliony pójdą z funduszu unijnego, tak? No, a tu widać, że też z budżetu pójdzie bardzo dużo pieniędzy.
Czyli to wynika tak, powódź, za małe subwencje, wszystko rośnie i to powoduje mniej pewnie programów też inwestycyjnych na drogi.
Programy
i tak
na razie
dalej.
Wszystkie wstrzymane są takie, te, które, z których my chcieliśmy, nieuruchomione, o tak powiem, z których mieliśmy korzystać, bo nie ma jeszcze tego programu budowlanego, gdzie można było się ubiegać o dofinansowanie do budynków komunalnych, niskoczynszowych. Dzisiaj trwa dewagacja nadal, czy to ma być kredyt 0%, czy ma być uruchomione budownictwo dla samorządów. Nie wiemy. To jest w trakcie. Natomiast jeżeli takie będą finanse samorządów, jak w tym roku, no to nie spodziewajmy się tego, że będziemy w stanie na udział własny nawet wygospodarować pieniądze.
Mm-hmm. To już na koniec trochę bardziej optymistyczna informacja, bo na etapie końcowym jest przebudowa ulic Okrzei, Senatorskiej i Strażackiej. Jak to wygląda teraz?
Zbliżamy się do końca tych inwestycji. Cieszę się, że udało nam się pozyskać pieniądze i z Polskiego Ładu i z innych programów, bo no, tak jak mówię, no, trzeba też powiedzieć o tej powodzi, bo ona na pewno pochłonie wiele środków, więc myślę, że następne lata będą dużo bardziej chude od tych, które były. A jak będzie, zobaczymy. Zobaczymy, panie redaktorze, z tych inwestycji się bardzo cieszę, bo praktycznie większość, można powiedzieć 99 ulic w Kolnie będzie już utwardzona, wyremontowana i miasto naprawdę ma inny wizerunek niż miało jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu. Z tego się bardzo cieszę. Udało nam się wykorzystać wszystkie środki, które były i to przez wiele kadencji, nie tylko przez ostatnie 8 lat. Zajmowaliśmy naprawdę czołowe miejsca, jeżeli chodzi o pozyskanie środków inwestycyjnych, zarówno z funduszy unijnych, jak i z funduszy krajowych. Wiele inwestycji przed nami jeszcze jest, oczywiście dużo do zrobienia, bo jest naprawdę wyzwanie. Jak będzie, trudno mi w tej chwili do końca ocenić. Jesteśmy w trakcie konstruowania budżetu, ale na pewno nie będzie to budżet naszych marzeń.
A w przyszłym roku jubileusz tej setlecia miasta.
Tu też mamy właśnie duże problemy, bo 600-lecie chcielibyśmy zrobić naprawdę kilka cykl takich imprez kulturalnych, cykl takich plenerowych, tak, koncertów. Natomiast no, będziemy musieli się ograniczać niestety, bo te ceny też rosną. Wykonawcy ponoszą koszty, podnoszą ceny za koncerty. Dzisiaj taki wykonawca na topie to wydatek 50-60 tysięcy, a nawet 80 tysięcy złotych. Proszę sobie wyobrazić, że dwóch wykonawców i już jest 160 tysięcy. Do tego trzeba zapewnić odpowiednią jakość sprzętu. Sceny, których wykonawca sobie życzy, odpowiednie gabaryty sceny, oświetlenie, to też są ogromne pieniądze. Do tego chcielibyśmy wydać kilka publikacji, jakieś monety okolicznościowe. To naprawdę ogromne koszty. Postaramy się, żeby nie było to inaczej. Żeby to było bogato, ale niekoniecznie drogo. Być może nam się uda. Naprawdę wierzę w operatywność zarówno naszych ludzi z Kolnickiego Ośrodka Kultury Sportu, jak i swoich urzędników. I mam nadzieję, że te 600-lecie odbędzie się godnie, bo 600 lat to piękny jubileusz. To piękny jubileusz miasta, które przeżyło bardzo wiele, przetrwało te wszystkie czasy, odradzało się po wszystkich zniszczeniach, jak Feniks z popiołów, bo przecież wielokrotnie miasto nasze było niszczone, czy to działaniami wojennymi, czy to pożarami, które niszczyły to miasto w 80 czy 85%. Funkcjonujemy, rozwijamy się powolutku i mam nadzieję, że tak będzie przez następne lata. I tego i sobie, i mieszkańcom, i całej naszej społeczności życzę.
Burmistrz Kolna Andrzej Duda był gościem Dnia Radia Nadzieja. Dziękuję za rozmowę, panie burmistrzu.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam jeszcze raz słuchaczy Radia Nadzieja.
Nasz gość dnia w Radiu Nadzieja. Od poniedziałku do piątku o 9:30.